Właśnie zostałeś szefem zdalnego zespołu, pracującego w kompletnym rozproszeniu, a może częściowo hybrydowego. Zespołu, którym masz zarządzać, rzadko się z nim spotykając, albo wcale. Być może to nawet jest zespół wielokulturowy, pracujący na wielu kontynentach. Jak poukładać taką współpracę? Jak być liderem zdalnego zespołu? Temu będziemy poświęcać nasze podcasty. Dziś numer jeden to spróbujmy po kolei wymienić przede wszystkim najważniejsze zadania, które stoją przed liderem zdalnego albo rozproszonego zespołu. Po pierwsze, zadaniowy czas pracy. Jeśli do tej pory pracowałeś z zespołem, widząc go po prostu i Twoja kontrola po części polegała na tym, że sprawdzałeś, czy wszyscy przyszli o 9, czy kiedy pracowali przy biurku, to faktycznie coś się działo, a nie sprawdzali Facebooka, byli zaangażowani po prostu i wypuszczałeś ich z pracy o 16 czy 17, no to wiadomo, że to się tutaj nie sprawdzi. Więc nie jesteś w stanie kontrolować pracowników taką metodą, że po prostu patrzymy im na ręce i sprawdzamy, czy pracują, czy coś się dzieje. Musimy przejść na taką formę monitoringu, która po prostu monitoruje, czy cele są osiągane. A to oznacza, że kiedy delegujemy pracownikom zadania, to nie mówimy im od 9 do 10 rób to. Mówimy raczej na 10 to, a to musi być zrobione, ja tego potrzebuję, żebyś mi to oddał. I to, co wyznaczamy, to przede wszystkim cel. Możemy te cele wyznaczać w takiej filozofii SMART, czyli cel, który zawiera mierniki, terminy realizacji, jest bardzo specyficzny, czyli jednoznacznie da się stwierdzić, czy ten cel jest do osiągnięcia, czy nie. Musi być bardzo konkretnie zdefiniowany. Możemy używać terminologii OKR, Objectives and Key Results, która na przykład w Google jest bardzo popularna i też jest bardzo efektywną metodą. Nie ma znaczenia, której użyjesz, nawet swojej własnej możesz użyć, ale ważne jest, żeby organizować ludziom nie czas, ale wyznaczać cele, terminy i mierniki ich realizacji. A kiedy to zrobią? To zupełnie obojętne. Ważne, żeby w terminie. Co może być szczególnie istotne, kiedy delegujesz cel, a nie czynność, i potem zostawiasz pracownika samego z tym celem, bo on przecież pracuje w swoim domu, to wyjaśnienie mu, dlaczego ten cel, tak zwane why, czyli wyjaśnienie sensu i intencji, która mówi, dlaczego coś musi być zrobione, na przykład dlaczego klient tego oczekuje, dlaczego takie kryteria są istotne, dlaczego dzisiaj pracujemy metodą najtańszą, a innym razem metodą najszybszą, a jeszcze innym razem metodą najmniej ryzykowną, dlaczego. Bo jeśli pracownik rozumie kontekst sytuacyjny, to nawet jeśli gdzieś po drodze czegoś nie zrozumie albo czegoś nie wie, to z kontekstu, z sensu i z intencji jest w stanie wiele samodzielnie downioskować i w ten sposób nie będzie Ci co chwilę pytał, dzwonił, szukał Cię na Teamsie tylko dlatego, że potrzebuje drobnej informacji co 5 minut. Więc wyjaśnienie celu, mierników, terminu i przyczyny bądź sensu, dla którego realizujemy ten cel, jest kluczowe. Czy narzucasz metodę? To zależy, czy pracownik musi mieć narzuconą metodę, bo lepiej, żeby sam nie eksperymentował, czy właśnie bardzo dobrze, żeby eksperymentował. Metodę zostawmy jemu, bo kiedy sam eksperymentuje, to i ma więcej frajdy i może coś nowego wymyśli. Zadaniowy czas pracy to jest pierwszy element. Jeśli to realizujesz już od dawna, to tutaj nie musisz wiele zmieniać, ale przemyśl, czy na pewno 100% Twojego delegowania jest wyznaczone tą zadaniową filozofią. Bo jeśli jednak na co dzień w biurze częściowo kontrolowałeś pracowników po prostu chodząc po biurze i sprawdzając, czy pracują, to tutaj się to nie sprawdzi. Druga bardzo ważna noga Twojej pracy to spotkania koordynacyjne, burzomózgowe, czyli kreatywne, także planistyczno-decyzyjne, spotkania, których teraz nie możesz odbyć przy wspólnym stole. A zdalnie prowadzi się je zupełnie inaczej. Na przykład trzeba się nauczyć, jak działają tak zwane breakout roomy, czyli podpokoje, jak działa współdzielony flipchart w chmurze, jak działają jakieś arkusze współdzielone, na przykład na SharePoincie. To wszystko będziesz musiał używać podczas spotkań i spotkania są na tyle ważnym elementem, że poświęcimy im w najbliższym czasie zupełnie osobny podcast, powiemy, jakie narzędzia, jakie metody pracy sprawdzają się najlepiej, kiedy prowadzisz dla kilkunastu osób spotkanie czysto zdalne. Jak sprawić, żeby wszyscy byli zaangażowani, a spotkanie nie trwało zbyt długo. Po trzecie, to dalej spotkania, ale tym razem jeden na jeden. Będziesz miał sporo, bo to coś, co dzieje się w naturalny sposób w biurze, że po prostu podchodzisz do biurka, chwilę zamienicie, kilka słów, coś podpowiesz, coś zasugerujesz, czegoś się dopytasz, tutaj się musisz specjalnie umawiać na ten jeden na jeden. Jak często? Zależy od pracownika. Sugerowałbym nie częściej niż co tydzień na takie dłuższe spotkania, reszta to takie krótkie dzwonki, bo jeśli byś miał codziennie mieć jeden na jeden z każdym pracownikiem, to jest już cały etat prawdopodobnie. Ale co jest istotne, to podczas tych spotkań obserwuj rzeczy, które w normalnej, codziennej w pracy w biurze wychodzą naturalnie. Czyli emocje, reakcje i zachowania, które mówią Ci, jak ten pracownik się czuje, do czego jest zmotywowany, jakie ma opinie, jak jest zaangażowany. Coś, co Ci będzie znacznie trudniej obserwować, bo nie widzisz pracownika cały dzień, 8 godzin po prostu gdzieś tam 2 metry dalej za biurkiem. Tutaj spotkania jeden na jeden to są momenty, w których możesz wyobserwować, jaka jest motywacja pracownika, czy czuje się przekonany do zadania, czy wierzy w daną wizję. Te wszystkie emocje, które powodują jego energię i motywację. Bez tego trudno Ci będzie rozpoznać, jak pracownik jest zaangażowany, jaki to jest typ osobowości. Może już to wiesz, jeśli to jest stary pracownik, ale co z nowym, który dopiero dołączył do zespołu. Musisz go rozpoznać zdalnie. I tu znowu poświęcimy temu zupełnie osobny podcast, jak podczas rozmowy jeden na jeden rozpoznawać, co pracownika motywuje, jakie emocje nim rządzą, jaką ma postawę, nastawienie i osobowość. To jest o tyle też istotne, że motywacja wewnętrzna pracownika, jego osobista też postawa i lojalność, to jest coś, co na rynku pracy pracownika, dzisiaj to pracownik jest dominującym graczem i ma silniejszą pozycję na rynku pracy, jeśli to rozpoznasz, to potrafisz go trafniej motywować, a to sprawia, że będzie bardziej lojalnym pracownikiem i tak szybko nie odejdzie do konkurencji, kiedy dostanie lepszą ofertę pracy. Więc rozpoznawanie staje się szczególnie ważną umiejętnością na rynku pracy pracownika. To nie jak kilkanaście lat temu, kiedy po prostu było łatwo go wymienić, a pracownikowi szczególnie zależało na pracy. Dziś jest troszkę odwrotnie. To, co w tych wszystkich spotkaniach i zdalnych wieloosobowych, i zdalnych jednoosobowych będzie istotne, to wąskotematyczna komunikacja. W zdalnej pracy mianowicie wiele osób bardzo narzeka na to, że musi ciągle i bez przerwy i mnóstwo godzin poświęcać na spotkania. Bez przerwy są na spotkaniach. Więc jeśli dasz radę skrócić czas spotkań, to wiele podniesiesz efektywność swojego zespołu. To skrócenie oznacza, że spotkania dotyczą tylko wąskich, ścisłych tematów, są świetnie przygotowane, bardzo krótkie i szybkie, a jednocześnie nie zapraszamy wszystkich na spotkania o wszystkim. Jeśli nawet masz 15 osób w zespole, to nie prowadź sobie zebrań w ten sposób, że wszystkie 15 przychodzą, omawiamy 5 tematów, bo akurat tyle jest na agendzie, ale pierwszy dotyczy tylko innych 3 osób, drugi innych 3 osób, trzeci innych 4 osób. Albo zrób serię krótkich spotkań, albo użyj breakout roomów, o których powiemy później i prowadź spotkania tak, żeby ludzie byli zawsze tylko na tych rozmowach, które naprawdę są dla nich ważne. Z pozostałych dostaną po prostu podsumowanie. W biurze ludzie uczą się od siebie. A to oznacza, że kiedy dwie osoby pracują biurko w biurko i nawet jedna jest bardziej początkująca, to podpatrując tą drugą i czasami trochę dopytując, nabywa doświadczenia, nabywa eksperckości. Ale kiedy pracują zdalnie, nie ma jak podpatrzeć tej drugiej osoby. Więc bardzo ważna funkcja wyrównywania wiedzy, standaryzacji podejść, która jest naturalna i wręcz niezauważalna w codziennej pracy, po prostu dzieje się naturalnie, nawet bez Twojej kontroli, tutaj nie występuje. Więc musisz ją zainicjować. Musisz zainicjować swoisty program wzajemnego uczenia się od siebie. Po części przez takie sesje wzajemnej nauki. Im poświęcimy także osobny podcast. Jak przeprowadzać szkolenia wewnętrzne, które nie angażują zewnętrznego trenera, nie angażują w ogóle prowadzącego trenera, a są sesjami, w których ludzie wymieniają się w mądry sposób podejściami, pomysłami, doświadczeniami i czy mniej doświadczeni w jednej dziedzinie uczą się od tych bardziej doświadczonych, a potem odwrotnie, bo ktoś jest bardziej doświadczony w jednej dziedzinie, ktoś w drugiej, więc taka wzajemna nauka następuje. Ona jest na tych sesjach oraz jest na tak zwanym systemie buddy, czyli takich wzajemnie wspierających się par, trochę jak mistrz i czeladnik. Te dwa elementy w świecie wirtualnym muszą być zupełnie inaczej zorganizowane. Jak to zrobić, powiemy na jednym z kolejnych podcastów. Z tego samego powodu, troszkę inaczej, trzeba będzie myśleć o rotacji podgrup. Jeśli masz na przykład kilkanaście osób w zespole i oni w naturalny sposób pracują w jednym pomieszczeniu i chodzą sobie od biurka do biurka, no to skoro nie mogą, a chcesz, żeby pracowali wymieniając się doświadczeniami, uwspólniając podejście, uwspólniając pewien standard, to musisz wymyślić sprytny sposób takiego organizowania pracy, żeby w małych 2-3-4-osobowych grupkach oni relatywnie często się spotykali, wymieniali podejściami, ale co kilka tygodni te grupki trzeba przemieszać, żeby rzeczywiście wymiana następowała nie tylko w podgrupkach, ale też między podgrupkami i wiedzy, i nastawienia, i pomysłów. I ostatni element, o którym szczególnie musimy pomyśleć w pracy wirtualnej, to jest zdalny team building. Ludziom brakuje spotkań integracyjnych, no bo się nie widzieli od może nawet kilku lat, a może nigdy tak face to face. Znaczy widzieli się przez kamerę, ale nie widzieli się tak, żeby sobie uścisnąć dłonie. A to oznacza, że musisz bardzo zadbać o to, żeby oni się czuli częścią zespołu. We wszystkich badaniach, które ostatnio prowadzono, widać, że ludzie, którzy nawet kiedyś mieli przesyt zespołowości i przesyt spotkań wyjazdowych, dziś mówią, to czego nam najbardziej brakuje, co nas bardziej by zmotywowało do pracy, to po pierwsze wyjazd integracyjny, a po drugie poczucie się częścią zespołu, a nie tylko jakimś takim oddalonym, satelitarnym elektronem, który gdzieś tam współpracuje zdalnie, ale siedzi 100 km dalej. Poczucie zespołowości będzie sprzyjało innowacyjności, wymianie wiedzy, a poczucie bycia częścią zespołu, takiej bliskiej relacji z zespołem, będzie sprzyjało lojalności, że ktoś nie poszuka innej pracy. Musisz o to zadbać. Jak to zrobić? O zdalnym team buildingu też porozmawiamy na zupełnie osobnej sesji. Dzisiaj sobie tylko wymieniliśmy te najważniejsze elementy, które trzeba uwzględnić, pracując zdalnie z zespołem. No i w tym wszystkim pojawia się ważne pytanie. Skoro dopiero zostałeś szefem zdalnego zespołu, to pytasz się, czy ja się w ogóle nadaję? Czy to jest coś, co będę potrafił robić? Bo tak podchodzę do tego, spróbowałem, ale nie za bardzo mi wychodzi i troszkę się boję. To pytanie musisz sobie zadać troszkę w inny sposób. Czy twoja obawa wynika z tego, że niezbyt dobrze sobie radzisz i popełniasz błędy i nie wychodzi? Czy raczej z tego, że po prostu tego nie lubisz? Nie kręci cię to. Wolałbyś być ekspertem w tym zespole. Jeśli niezbyt dobrze sobie po prostu radzisz, no cóż, to jest nowe zadanie, uczysz się nowej umiejętności. To wcale nie znaczy, że sobie w dłuższym okresie nie poradzisz, a poza tym w twojej firmie pewnie wszyscy inni również niezbyt dobrze sobie jeszcze radzą, bo wszyscy się dopiero uczymy zdalnego zarządzania. Więc jeśli twoja obawa wynika z tego, że popełniłeś wiele błędów, widzisz, że nie wszystko wychodzi idealnie, widzisz, że jest okresowy spadek efektywności, to jest naturalne, to jak uczenie się nowego języka albo przesiadanie się na nowy rodzaj samochodu. Po prostu trzeba się tego od nowa nauczyć. Więc jeśli boisz się, że sobie nie poradzisz, bo do tej pory nie wychodzi, ale jesteś otwarty na naukę i wiesz, co ci nie wychodzi, to super. A poza tym, czy ktoś lepszy się zgłosił na twoje miejsce? Czy jest lepszy kandydat? Natomiast zupełnie inaczej jest, jeśli boisz się, bo nie czujesz się z tym dobrze, bo ci to nie kręci, nie chcesz zarządzać zespołem zdalnym. No, jeśli czegoś nie lubisz, to nie będziesz się tego chętnie uczył i w związku z tym nie będzie cię to motywowało i w związku z tym nie będziesz w tym bardzo dobry. Tutaj rzeczywiście być może powinieneś rozważyć, żeby jednak wrócić do roli na przykład eksperta, na przykład project managera, a liderowanie zespołem być może ktoś inny zrobi lepiej. Ale zakładam, że jeśli byłeś wcześniej menadżerem czy liderem i teraz nagle stałeś się liderem w zespole zdalnym, to twoja obawa raczej wynika z tego, że po prostu popełniłeś błędy i nie wszystko wygląda dobrze. Każdy je popełnił, twoi koledzy też i nigdy to nie będzie od razu wyglądało dobrze. Więc zakładam, że raczej sobie poradzisz, tylko przechodzisz naturalny okres trochę trudniejszej fazy, kiedy się przyuczamy wszyscy, nie tylko ty, ale także twój zespół, do nowego stylu pracy. Jak sobie z tym lepiej poradzić, jak szybciej przez to przejść? O tym będziemy mówili w naszych kolejnych podcastach dotyczących zarządzania zdalnego i współpracy w zdalnych, rozproszonych zespołach. Zapraszam do kolejnych podcastów.